Ten poranek. Szybki przegląd prasy, bo już oczekuje nasz komentator Bronisław Wilsztajn na linii, ale zanim przejdziemy do rozmowy z redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, powiem tylko, że prezydent Francji Emmanuel Macron przyjedzie do Polski i spotka się z między innymi z premierem Donaldem Tuskiem. Materializują się postanowienia traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni. W TVN24 poinformowało o tym, że koniec ostatniego pokolenia. Proszę Państwa, ostatnie pokolenie odniosło sukces, zakończyło wszystkie swoje działania. W komunikacie, w którym ostatnie pokolenie żegna się z przede wszystkim ulicami Warszawy, dowiedzieliśmy się, że zakończyły się ich działania sukcesem. Klimat został ocalony. Dwa lata po starcie ostatnie pokolenie znika z przestrzeni publicznej. Insider podaje informację o tym, że Norwegia rozważa, Business Insider rozważa zdalną pracę, ponieważ nastąpił kryzys paliwowy w Norwegii. Tutaj okazuje się, że kraj, który stoi na jak wiadomo, paliwach, ma zbyt niskie rezerwy. Rezerwy Norwegii są tylko na 20 dni i te rezerwy się kończą. I trzecia informacja, którą chciałabym Państwu przedstawić i której nie wolno pominąć, a ona jednak jakoś nie wzbudziła sensacji w polskich mediach, choć wydaje mi się informacją bardzo istotną. Zygmunt Solorz spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Gościł w jego prywatnej rezydencji. Według oficjalnych komunikatów panowie rozmawiali o tym, żeby nasz miliarder Zygmunt Solorz zainwestował między innymi w technologię AI, ale również w energię. To tyle tytułem wstępu. W gazetach mamy w przeglądzie gazet. Do przeglądu gazet będę wracać w trakcie poranka i o tym, co się wydarzyło na łamach prasy, będę Państwu mówić na bieżąco, gdyż już mamy połączenie z publicystą, pisarzem Bronisławem Wilsztajnem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Ja w Warszawie widzę, że jest za oknem piękne słońce, w miarę jest dobra pogoda, choć alerty pokazują, że w Polsce, w części Polski są już duże opady. A u pana jak pogoda? Jak
atmosfera? U mnie pięknie. Słońce świeci, wszystko zaczyna kwitnąć, bo jest trochę później niż w Warszawie, później kwitnie. Ale jest wspaniale po prostu.
Wiosna nam wybuchła w Polsce. Tymczasem wiosna w polityce oznacza gorące tematy, które się pojawiły już kilka tygodni, nawet miesięcy temu. Czy powołanie przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus to próba poszerzenia zaplecza PiSu, czy to już realny sygnał do walki o przywództwo z Jarosławem Kaczyńskim?
No, wygląda wszystko na to, że to powołanie nowej partii. Raczej trudno sobie wyobrazić, to oczywiście tak jeszcze trochę potrwa. I w ogóle w polityce niczego przesądzać nie można. My przypominamy sobie przecież, że mieliśmy swojego czasu wyjście z partii takich ludzi jak Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski, którzy założyli Solidarną Polskę, stworzyli zupełnie osobną partię, a potem wrócili. Powód. Jacek Kurski osobno, Zbigniew Ziobro razem z resztą swojej partii osobno i już teraz są w partii, walczą o czystość, integralność partii. Znaczy może nie oni, bo Zbigniew Ziobro jest gdzieś indziej, no ale jego ludzie i jego dawny układ, jego dawne ugrupowanie. I natomiast no, tutaj wszystko wskazuje, że powstanie nowe ugrupowanie. I teraz jest pytanie. Z jednej strony zawsze powstanie takiego, takiego innego ciała, które odrywa się od dużej partii, powoduje osłabienie tej dużej partii. To możemy tego być pewni. To zresztą obserwujemy w jakimś sensie w tej chwili w życiu politycznym. No bo to, jeżeli patrzymy na to, co dzieje się z rządem Tuska, kolejne kryzysy, kolejne skandale, wszystko to szczelnie przesłaniane przez ten jego zwarty front medialny, I zastępowanie opowieściami o tym, co dzieje się wewnątrz PiS-u, że PiS się rozpada, że następuje pęknięcie, że Morawiecki odchodzi, ale to samo siłą rzeczy robią media niezależne. My o tym przecież mówimy. Nie mówimy o kryzysie w służbie zdrowia, nie mówimy o koszmarnym zadłużaniu się Polski i tego konsekwencjach. Nie mówimy o polityce, o tym, że sprawy obronności państwa, które powinny być ponadpartyjne, Donald Tusk wykorzystuje jako podstawową broń w walce partyjnej, de facto kwestionując jakiekolwiek szanse na stworzenie porozumienia w tej fundamentalnej dla Polaków kwestii, ponieważ po prawda używa przy tym rzeczywiście argumentów jak cepy. Kto krytykuje Unię Europejską, ten jest za Putinem. No rzeczywiście tutaj to już w ogóle sparaliżować może jakiekolwiek politykę, myślenie i cokolwiek, prawda? No więc można by mówić o czym jeszcze nie mówi. Nie mówimy o aferze pedofilskiej, to znaczy o tym, jak brudna wspólnota partii Tuska osłania swoich już nie skorumpowanych, ale zdegenerowanych członków i doprowadza do tego, że nie rozliczamy spraw strasznych i to nie tylko tych, którzy je popełniali, ale tych, którzy je osłaniali, a tu już jest dużo, dużo szersza grupa, czym powodujemy, że kolejne tego typu sprawy będą się rozwijały. Nie mówimy o służbie zdrowia, nie o tym wszystkim nie mówimy, mówimy o tym, że Mateusz Morawiecki tworzy inną partię. I to już pokazuje, prawda, ten negatywny wymiar tej polityki. Tej sprawy. No ale można popatrzeć na to z drugiej strony. Można pomyśleć, że to wszystko, co teraz ja mówię, już zostało 1000 razy powiedziane, no ale skoro o tym mówimy, to ja to powtórzę raz jeszcze. Że możemy mieć do czynienia z operacją, która dała władzę Tuskowi po prawej stronie. Bo przypomnijmy, co dało władzę Tuskowi. Bo w wyborach 23 roku Donald Tusk, partia Donalda Tuska, Platforma Obywatelska, wcale ich nie wygrała. Przegrała wyraźnie z Prawem i Sprawiedliwością. Ale przez fakt zbudowania takiej przez Szymona Hołownię tej trzeciej nogi, czy jak to tam się nazywało, Polski 2050, która miała być absolutną nowością, a stała się przybudówką partii Tuska, co było dla każdego, kto trochę się zna na polityce, trochę ją obserwuje, trochę o niej wie, było oczywiste od początku. No ale nie dla wyborców, którzy poszukują nowości, są zmęczeni tym konfliktem na linii Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska. Więc ta grupa całkiem spora, która głosowała na partię Szymona Hołowni, zapewniła zwycięstwo Donaldowi Tuskowi. I teraz możemy popatrzeć na to z tej strony, że mamy w tej chwili narastającą grupę ludzi rozczarowanych polityką Donalda Tuska. Można dodać, że to jest zdumiewające, jak wolno ta grupa rośnie. Bo Donald Tusk robi, wydawałoby się, jego ekipa wszystko, żeby ona po prostu lawinowo narastała. To znaczy jego polityka jest katastrofalna w konsekwencji dla Polski. No ale jednak ciągle notowania partii Tuska są dość duże. A pomimo tego, że Polacy jednak rozczarowują się, to nie powoduje to wzrostu notowań partii konkurencyjnych. I powoduje bardzo niewielki. I teraz pojawienie się tego typu propozycji, która mówi, ja jestem przeciwko temu, co się dzieje obecnie, ale jestem czymś innym niż Prawo i Sprawiedliwość. Ja proponuję racjonalne rozwiązania ekonomiczne przede wszystkim. Ja w ogóle proponuję racjonalne podejście do problematyki wszelkiego typu. Może zachęcić tych, którzy są zniechęceni do i rozczarowani słusznie rządami koalicji 13 grudnia. I w efekcie w efekcie dać z kolei zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, no bo partie te będą szły osobno, ale stworzą wspólną koalicję po wyborach. Wszystko to jest, w związku z tym w ogóle można zastanawiać się, na ile ta operacja tworzenia tego stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego odbywa się w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim. To oczywiście my tego nie wiemy, można domniemywać, może tak, może nie, może to jest niedopowiedziane porozumienie, bo zdajemy sobie sprawę, że w życiu ludzkim jest masa rzeczy niedopowiedzianych, a zwłaszcza w polityce. Zdajemy sobie pewnych rzeczy sprawę, ale nie stawiamy kropki nad i. Ponieważ jeżeli obserwujemy w tej chwili reakcję Jarosława Kaczyńskiego, który potrafi ostro reagować na próby jakikolwiek, prawda, z jakichś rozsadzania partii wewnętrznymi sporami, to tutaj ta reakcja jest umiarkowana. Z jednej strony można powiedzieć, no cóż, no, lider ma swoje lata, jest liderem racjonalnym, nie chce zaogniać sytuacji, ale mogą być dodatkowe czynniki, o których wspominałem. To wszystko tworzy pewne tło i teraz musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że jest to operacja ryzykowna bardzo, no, ale polityka jest w ogóle rzeczą ryzykowną i w sytuacji takiej jak obecnie, to znaczy powtarzam jeszcze raz, tego, że no, można się drapać po głowie. No. Tak fatalnego rządu, no to ja nie wiem, czy byśmy mieli. Tak fatalnych konsekwencji to jest tych rządów też. Przede wszystkim to jest rzecz oczywiście taka, którą ludzie nie zdają sobie sprawy, bo to jak bardzo my się zadłużamy, powoduje, że nie do końca odczuwa się konsekwencje tych fatalnych rządów. No ale przecież te długi trzeba będzie płacić. Ta destrukcja państwa, którą nam zafundował Donald Tusk, zniszczenie wymiaru sprawiedliwości, w ogóle wymiaru instytucji państwowych, podporządkowanych wyłącznie partyjnym interesom rządzącego układu i po prostu interesom konkretnych tych działaczy partyjnych, co widzimy, no tak manifestacją jest ta sprawa Lenca, tutaj wali się służba zdrowia, a tutaj, prawda, senator ma osobną ścieżkę. Przy okazji ten senator robi fałszerstwa i opowiada, że wszystko przebiegało zgodnie z normą. Ale to nie jest taki jeden wypadek, bo jeszcze gdzieś już sobie w tej chwili wylatuje mi z głowy, bo w nadmiarze tych afer to wszystko się zlewa. Otóż ordynator szpitala bierze karetkę pogotowia z SOR-u, no, czyli i jedzie sobie po jakiegoś pacjenta zaprzyjaźniony z Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej, żeby go zawieźć do szpitala, prawda? Nabiera karetkę, zawodzi go sobie do szpitala. Ten pacjent wcale nie jest w stanie alarmowym, to nie o to chodzi, ale jest w szczególnej sytuacji. To jest tylko taki obrazek, który pokazuje państwo Tuska, czyli układ, który doi Polskę na rzecz obecnie rządzących. I to wszystko, ponieważ nie jest naświetlane, jest naświetlane tylko przez takie media, teraz się znajdujemy, czyli Radio Wnet, czyli ten układ tych mediów niezależnych, bombardowany notabene przez establishment, którym usiłuje się odebrać koncesje, możliwości działania, z której poddany jest takim szykanom reklamowym, co zresztą pokazuje też pewien układ, jakim żyje. A więc to o tym wszystkim Polacy dowiadują się z opóźnieniem, no ale widzą trochę na co dzień stan rzeczy. No, tak sobie opowiadam o tym, no bo cóż tu więcej powiedzieć.
To ja tylko wrzucę taką informację, jeśli pan redaktor pozwoli. Piotr Gursztyn, tygodnik sieci, prawicowa wolta lidera Koalicji Obywatelskiej, zadaje takie pytanie, redaktor Gursztyn. Lekcja z węgierskich wyborów jeszcze może zdziwić Polaków. Według oficjalnego przekazu zwycięstwo liberalnej demokracji nad prawicowym populizmem, a tak naprawdę sukces Petera Madziara może być zachętą dla Donalda Tuska, by pójść mocno w prawo, stać się w kampanii wyborczej tym, kogo zwalcza, czyli zmienić podróbkę PiS, twierdząc, że jest lepszą wersją prawicy. Takie analizy również już na łamach tygodnika Sieci, gdzie jest również pana felieton. Odsyłam wszystkich naszych słuchaczy do tygodnika Sieci. Tam Trump, czyli problem, to kolejny felieton Bronisława Wilsztajna. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poradku WNET.
Dziękuję bardzo. Życzę do usłyszenia, do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego, redaktorze. Bronisław Wilcznej był gościem poranka WNET, a teraz dla państwa Monika Bożym. Takie ciało to taka wokalistka jazzowa, której chyba dawno nie graliśmy w radiu. Słuchają państwo Radia Wnet, 28 minut po godzinie 7, dziś 20 dzień kwietnia 2026 roku i ja obiecałam państwu przegląd prasy, więc przed rozmową z kolejnym gościem przebiegnę przez łamy gazet. To, co już zdążyłam państwu przekazać, a mianowicie, jak donosi Puls Biznesu, polski miliarder Zygmunt Solorz spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowy w prywatnej posiadłości dotyczyły inwestycji w energetykę, sztuczną inteligencję i kosmos. To element szerszej ekspansji biznesowej dawnego właściciela Polsatu za oceanem. Ja tylko przypomnę, że już wszyscy mówiliśmy o tym, że Zygmunt Solorz żegna się z biznesem i tutaj taki nieoczekiwany zwrot akcji mocny. Na trzeciej stronie dziennika Gazeta Prawna Polska Orka znów pod górkę. Pod znakiem zapytania staje się zakup przez Polskę szwedzkich okrętów podwodnych. Resort obrony nie wyklucza rozmów również z innymi oferentami. Dodam tylko, żeby już nie czytać, nie cytować całego państwa artykułu, sukces o wyborze Szwedów do produkcji nowych okrętów podwodnych rząd ogłosił pod koniec listopada 2025 roku, a teraz obecne wątpliwości, które pojawiły się, dotyczą pocisków manewrujących, a to z pewnością jest na rękę Francji, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, gdyż o programie Orka będzie rozmawiał pewnie wicepremier Kosiniak-Kamysz podczas wizyty Emmanuela Macrona w Warszawie. Tu widzę, że już mamy połączenie z naszym gościem, więc do przeglądu prasy będę dla Państwa powracać w tak zwanym międzyczasie. Proszę mi wybaczyć, ale dynamika programu nie pozwala na dokończenie teraz przeglądu. Gościem Poranka Wnet jest Paweł Rakowski, autor książki Nowy Bliski Wschód, bloger, publicysta. Dzień dobry, panie
szanowny. Dzień dobry, witam państwa.
Czy ogłoszenie zawieszenia broni między Libanem a Izraelem ma realną szansę na przetrwanie?
To znaczy tak. Wszystko zależy od rozmów amerykańsko-irańskich, więc tu jest ten punkt najważniejszy. Wedle doniesień Al Jazeera we wtorek ma się spotkać delegacja irańska z nie wiadomo kim ze strony Amerykanów. Natomiast jeśli chodzi o odcinek libański, no to rzeczywiście sytuacja jest bardzo, ale to bardzo skomplikowana. Przypomnę, że Izrael ogłosił powstanie coś takiego jak strefy buforowej. W pierwszym ogłoszeniu tej strefy buforowej to obejmowało około 3,5% terytorium Libanu. Teraz okazuje się, że Izrael tak właściwie poszerza tą strefę buforową po zawieszeniu broni, tak przyjmuje kolejne tereny. I ta strefa buforowa ma być na około 5% południowego Libanu. Dochodzi przy tym do skandalicznych wydarzeń. Cały świat żyje zdjęciami i nagraniami tego, między innymi jak izraelski żołnierz niszczy krzyż, który wcześniej postawił do góry nogami i tam też i figurę. Górka też była demolowana. Cały świat tym żyje i to widzę, że komentariat po prostu aż grzmi, jeśli chodzi o te wydarzenia. No ale tutaj zobaczymy, jak Benjamin Netanyahu się z tego będzie musiał tłumaczyć. Widzę, że już ofensywa medialna izraelska też już ruszyła. Natomiast fakty są takie, że ponad 1 000 000 Libańczyków z południowego Libanu wraca do siebie. To też jest taki stały scenariusz, to znaczy cywile uciekają z libańskiego południa, Hezbollah zostaje i później cywile wracają. Tak? Tylko, że Izrael ogłasza, że cywile nie wrócą do swoich gruzów, do około 55 miejscowości, których to oni właśnie chcą powołać tą tak zwaną strefę buforową. Ja przed chwilą czytałem bardzo ciekawą analizę jednego libańskiego analityka, który stwierdził, że skoro Hezbollah przez całą wojnę wykorzystywał drony bardzo efektownie rażąc izraelskie czołgi, tak więc jak powstanie ta strefa buforowa, wracamy do lat 80. i 90., czyli do wojny partyzanckiej, która tam wtedy była, teraz będzie znowu. Istotne oczywiście jest też to, że być może w tym tygodniu dojdzie do takiego spotkania libańsko-izraelskiego w Waszyngtonie, kolejnego. Natomiast tutaj trzeba od razu też powiedzieć, że Hezbollah wystosował swoje żądania, to znaczy oni bardzo uczciwie stwierdzili, że wszystko ma być, Izrael ma się wycofać całkowicie z terenów, które okupuje. Izrael się z tego nie wywiąże, tak więc jeśli chodzi o jakieś rozmowy libańsko-izraelskie, to do nich nie powinniśmy się zbytnio przyjmować z tego względu, że Hezbollah też jest częścią rządu, więc tutaj nawet jeżeli cokolwiek ustalą, to ten rząd zostanie obalony. Ja tylko przypomnę taką bardzo ważny niuans, szyitów jest najwięcej w Libanie i oni tak właściwie mają najmniej stanowisk i ten układ był bardzo dobrze utrzymywany w poprzedniej epoce, powiedzmy to przy poprzednim kierownictwie szyickiej organizacji. Teraz oni mówią otwarcie, że mogą wszystko tak właściwie wywrócić do góry nogami. Tak więc Liban de facto stoi na krawędzi wojny domowej. To trzeba powiedzieć, że wojna domowa naprawdę grozi. Tak właściwie żadnego pokoju z Izraelem nie będzie, tym bardziej po tym, co tam się dzieje. To znaczy ja tutaj może te miejscowości w południowym Libanie są opustoszałe, natomiast ataki na symbole religijne są, no, Bliski Wschód to jest po prostu to jest to samo, co kiedyś ISIS robiło i to po prostu ten flashback z przeszłości naprawdę dość mocno zbulwersował cały region.
Donald Trump zabrania Izraelowi ataków na Liban, tymczasem Emiraty Arabskie i inni partnerzy Stanów Zjednoczonych w regionie zaczynają wątpić w przewidywalność Waszyngtonu. Jakie są nastroje w Emiratach chociażby?
No, Emiraty Arabskie to mają teraz potężny problem z tego względu, że ich polityka proizraelska, tak, no bo chodzi o to, że doszło, bo pomimo tego oczywiście jest wojna irańska, ale towarzystwo tam dalej tak właściwie prowadzi swoje działania w rogu Afryki, to znaczy Emiraty Arabskie i Izrael uznają Somaliland, reszta krajów arabskich nie uznaje czegoś takiego. No i tak właściwie tutaj to powoduje to, że między innymi jest dość duża zbieżność interesów pomiędzy Rijadem i Teheranem, ja tu podkreślam to. Więc Emiraty Arabskie w chwili obecnej nie dość, że dostały siermiężne lanie z Iranu. Jak się załami zawieszenie broni, to te uderzenia dalej będą prowadzone. Tutaj Iran tak właściwie wcale się nie, tak właściwie chyba jego celem nawet jest to, żeby z Dubajem nic nie zostało. Natomiast w chwili obecnej tutaj Emiraty wysyłają taki sygnał, to znaczy po pierwsze są bardzo mocno rozczarowani polityką amerykańską i to, że to będą musieli powiedzmy to jakąś optykę swoją zmienić, tylko że trzeba też to podkreślić, że oni nie za bardzo mogą zmienić, tak? Te kraje to są prywatne folwarki de facto, a nie państwa trzech narody, więc tutaj to jest jedna rzecz. A druga rzecz, teraz przed chwilą czytałem, że Emiraty Arabskie w związku z tym, że im się dolary kończą, to potrzebują Donalda Trumpa dolarów i grożą, że jeżeli te dolary nie zostaną im dostarczone przez Amerykanów, to zaczną się rozliczać w juanach. To też jest taki bardzo, bardzo nieprzyjazny komunikat. Natomiast przypomnę, że kilka dni temu w Pekinie był następca tronu Abu Dhabi, Khaled bin Zayed. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze i Zatokę Perską, no to jest dość duże rozczarowanie tym, co się dzieje. Taką też jeszcze kolejną ciekawostkę, mogę powiedzieć to, że Kuwejt i Bahrajn intensywnie odbierają obywatelstwa swoim, powiedzmy to, byłym już poddanym, tak? W Kuwejcie aż 200 tysięcy ludzi zostało, czyli 1/4, 1/5 w sumie poddanych emira Sabaha została pozbawiona w ostatnich miesiącach obywatelstwa. No to są pewne działania wynikające z, powiedzmy sobie, z zagrożeń, jakie potencjalnie wywrotowcy mogą tam tworzyć, mówię w cudzysłowie. Natomiast jeżeli nie zostanie temat Zatoki Ciśniny Ormos i konfliktu z Iranem uregulowane w miarę szybko, no to te kraje po prostu będą miały bardzo, ale to bardzo chyba czas ich przeminie w pewien sposób. A jeszcze tutaj warto też o tym wspomnieć, że Irańczycy grożą, że nie tylko Ormos tutaj będziemy żyli tym, co się tam dzieje, ale też ciśnina Bab al-Mandab zostanie zablokowana, jeżeli Amerykanie oczywiście będą dalej niegrzeczni.
No tak, to nie da się już chyba odwrócić oczu od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, więc mam nadzieję, że zobaczymy się może jeszcze za tydzień, jeśli będzie taka okazja. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz w Poranku Wnet. Paweł Rakowski był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. A teraz dla Państwa może zagramy utwór, który tak mi wpadł do głowy i pomyślałam sobie, że w tym wykonaniu jeszcze go nigdy w radiu nie zagrałam. Michael Bublé, Feeling Good. Word.
Jest czas składania PIT-u, to przypominamy, że można przekazać 1,5% na wolne media, wspierać Radio Wnet. Ważne, żeby w tym rozliczeniu podatkowym wpisać KRS 40309499. Cel szczegółowy Radio Wnet i o tym trzeba pamiętać, że trzeba wpisać ten cel szczegółowy Radio Wnet. I wiedzieć o tym, że Fundacja Salvati i Radio Wnet wspierają wolne media. Za każde wsparcie każdemu darczyńcy bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Skowroński.
Po reklamie.
Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
Na Zeusa, jakim głodny, stąd też humor mój okropny.
Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
Czterdzieści cztery minuty po godzinie siódmej. Gościem Poranka Wnet jest sędzia Sądu Okręgowego Kamila Borszowska-Moszowska. Dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
Pani sędzio, kilkukrotnie występowała pani w ostatnim czasie na naszej antenie, krytykując prawybory do KRS-u, które dziś mają się odbyć w sądach. To pozaustawowa procedura, która wyboru sędziów do KRS, która wśród samych sędziów, którzy mają później, którą później ma przyjąć Sejm. W trakcie rozmowy z Bartkiem Pilitowskim, Fundacja Courtwatch, powiedziała pani, skrytykowała pani, który skrytykował, przepraszam, pani postawę, odwołując się, że nieobecni nie mają racji. A pani powiedziała, że przemyśli pani to może jednak weźmie pani udział w prawyborach jako sędzia głosujący na sędziów.
Tak, rzeczywiście tak pan prezes zarządu Courtwatch powiedział do mnie, natomiast ja rzeczywiście myślałam o tym jak najbardziej w kontekście właśnie takim, że nieobecni nie mają racji, natomiast nie zmieniłam swojego podejścia, dlatego że nie mogę go zmienić, bo jako sędzia, funkcjonariusz publiczny muszę działać w granicach i na podstawie prawa, a wszyscy wiemy, że ta procedura nie jest uregulowana prawnie. Co więcej, wiemy też, o czym też rozmawialiśmy tutaj na antenie Radia Wnet, że narusza ustawę o ochronie danych osobowych, a ponadto to powiązanie z tą uchwałą Sejmu, apelem prezesów, powoduje to, że zmierza do obejścia prawa. Ja może to tak krótko tylko wyjaśnię, jak to w ogóle powstała ta idea, bo problem polega na tym, że ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która była krytykowana, ona się nie zmieniła. Więc wystarczyłoby po prostu się przyznać ze strony tych sędziów, którzy to kwestionowali, że nie mieliśmy racji. Nie, oni tak nie chcą, chcą to zrobić po prostu. Tak dla mnie to tak przysłowiowo odstawić szopkę, bo to nie ma nic wspólnego z legalizmem. I wymyślono właśnie tak zwane prawybory. Potem okazało się, że to jednak ma być opiniowanie. Prezesi sądów apelacyjnych wystąpili do Sejmu o podjęcie uchwały, w której Sejm zobowiąże się do uszanowania głosu sędziów. Dlaczego to jest niezgodne z prawem? Dlatego, że ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa mówi o tym, że to Sejm dokonuje wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zatem taka deklaracja Sejmu, która ostatecznie zapadła i w wyniku której prezesi stworzyli regulamin tego głosowania i zostało to rozpropagowane, świadczy o tym, że ten wybór, który będzie następował, nie będzie wyborem w rozumieniu ustawy i w związku z tym nie będzie to też równe, nie będzie to też zgodne z konstytucją, dlatego że nie będzie to świadomy wybór Sejmu. Więc jako sędzia, który ma obowiązek stać na straży prawa, nie mogę brać udziału w tych prawyborach. Tym bardziej, że pani redaktor, no jesteśmy świadkami od kilku tygodni takich no wręcz dla mnie żenujących sytuacji, kiedy no ostatnio pojawiła się ulotka, na której były zaznaczone, wytłuszczone numerki osób, na które należy głosować. Oczywiście to lista Justicji, co też zażartowałam sobie w rozmowie z prezesem Kordłocz, że to świadczy o tym, że jednak mają przedstawiciele tej listy małą wiarę w swoich sędziów, którzy mają na nich głosować, że nawet nie zapamiętają nazwisk, że muszą mieć wytłuszczone. Ponadto były zorganizowane przez prezesów sądów takie spotkania dla wybrańców, dla sędziów, którzy będą startowali w tych prawyborach, co w mojej ocenie, jeżeli jest to organizowane na terenie sądu i z wykorzystaniem w godzinach pracy, no jest nadużyciem prawa. Ponadto, tak zastanawiając się całkiem nad tym, zaczęłam analizować kwestię związaną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie zasady warunkowości. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy, że była taka sytuacja, że wobec Polski zostały wdrożone określone procedury, których konsekwencją była blokada środków finansowych. No i w tym rozporządzeniu mamy tak naprawdę powiedziane, co wymaga Unia, żeby państwo mogło funkcjonować w tej Unii, otrzymywać środki. No i otóż, jak czytamy to rozporządzenie, to widzimy, że Unia wprost mówi o tym, że wszystkie władze muszą być niezależne. I zasada państwa prawa de facto, bo przecież Unia Europejska opiera się na zasadzie państwa prawa, wymaga od organów władzy publicznej, a takimi są prezesi sądów, którzy organizują te wybory, działania na podstawie prawa. I wówczas, jak sięgniemy dalej do tego rozporządzenia, widzimy, że również ono definiuje kwestię niezawisłości sędziowskiej. I zakłada to, że dany organ jest w stanie to wypełniać niezależnie od wpływów jakiegokolwiek innego organu. A jeżeli my mamy tutaj taką sytuację, że Krajowa Rada Sądownictwa zostaje wybrana, ale nie w sposób przewidziany ustawą, tylko w taki sposób, że Sejm deklaruje podległość w tym momencie władzy sądowniczej, to dochodzi do zachwiania tej równowagi trzech władz i dochodzi do sytuacji, w której, bo my ciągle mówimy o tym w kontekście, że władza, że tutaj działanie Sejmu, ta ustawa jest taka niekorzystna. Ja mówię oczywiście o przeciwnikach tej ustawy, którzy uważają, że ona jest niekonstytucyjna, co jest oczywiście nieprawdą, że ten wpływ powoduje to, że te sądy tracą niezależność, ale to również działa w drugą stronę. Czyli jeżeli my w tym procesie wyborczym łamiemy zasady, a łamiemy je, podejmując takie działania w ramach tych prawyborów, no to mamy do czynienia z naruszeniem, że tak powiem, istoty Unii Europejskiej. Więc mnie to tym bardziej dziwi, że osoby, które na ustach przez te lata niosły konstytucję, prawo Unii, nawet widziałam zresztą ostatnio wczoraj taką reklamę z sędziów z tej listy. Jeden z sędziów był nawet z flagą Unii Europejskiej. No chyba nie do końca rozumieją, na czym polega istota Unii i istota państwa prawa. A tak jak mówię i będę to podkreślała, sędzia jest funkcjonariuszem publicznym i nie możemy, bo słyszymy też takie głosy, że skoro nie ma zakazu, to przecież sobie sędziowie mogą mówić o czym chcą. Okej, tak, tylko pamiętamy po pierwsze o tym, że to jest prawo publiczne, po drugie, to przecież nie będzie żadne opiniowanie, tylko wprost wybory, skoro Sejm w uchwale napisał wprost, że mają to być wybory, że on uszanuje wybór. Ponadto wczoraj oglądając właśnie tą reklamę też było, można się zorientować o co chodzi, że to są tak naprawdę wybory, bo ostatnia pani sędzia, która się reklamuje, mówi: pamiętajcie, wybierzcie mądrze. No to jeżeli patrzymy na przepisy prawa ustroju sądów powszechnych, owszem, zgromadzenia mogą podejmować różne tematy, Natomiast wtedy te głosowania są jawne, rozmawia się o tym. To jest taka debata, opiniowanie dla mnie to by była taka debata o osobach, które mają kandydować na zasadzie jakichś takich luźnych opinii. A my tu mamy wprowadzony taki regulamin głosowania, czyli mamy zapis, ile mamy głosów. To jest bardzo istotne też, pani redaktor. Proszę zwrócić uwagę, że prezesi sądów wskazują tutaj na 15 głosów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli każdy sędzia ma 15 głosów, to automatycznie dochodzimy do sytuacji, w której jakaś zorganizowana grupa, jakim jest na przykład stowarzyszenie sędziowskie duże, które jest Stowarzyszenie Justicja, czy w połączeniu z TEMIS, będzie miało wpływ na całą obsadę takiej Krajowej Rady Sądownictwa, bo przecież oni sami wskazują 15 osób, jakby nie zakładają, że w ogóle może być inna sytuacja. Zatem to tak jakbyśmy porównali, gdyby każdy wyborca w wyborach do parlamentu miał 460 głosów. Wówczas mielibyśmy jednolity parlament, zbudowany tylko z tej partii, która ma największe poparcie. No to nie o to chodzi, prawda? Więc wszystkie te zabiegi, które mają tak naprawdę ukryć to, że przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z manipulacją, z kłamstwem wręcz i niszczeniem naszego państwa, bo to też jasno trzeba powiedzieć, że te osoby podejmując akty anarchii niszczą wymiar sprawiedliwości, niszczą obywateli, dlatego że przecież każde uchylenie wyroku powoduje wydłużenie postępowania, powoduje powtórną wiktymizację pokrzywdzonych, a nawet gdybyśmy patrzyli z punktu widzenia oskarżonego, wydłuża ten czas, kiedy on pozostaje w stanie oskarżenia. Więc tutaj ta cała procedura ma zmierzać do obejścia prawa, a ja pozwolę sobie stwierdzić, że nie mam wątpliwości, że jeżeli dojdzie do tego typu wyboru, który wyborem nie będzie, będzie obejściem przepisów ustawy, to taki model Krajowej Rady Sądownictwa będzie rzeczywiście niezgodny z konstytucją, a co za tym idzie, będzie kwestionowany również przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I patrząc przez pryzmat przepisów unijnych, właśnie między innymi rozporządzenia, możemy znowu znaleźć się w takiej sytuacji, że nasz kraj stanie się ofiarą takiej zorganizowanej w mojej ocenie działalności jakiejś grupy sędziów, którzy chcą wymóc na pozostałych władzach swój porządek rzeczy. Bo tak naprawdę to tak wygląda. Także to dla mnie jest absolutnie i tutaj jeszcze dzisiaj będą rzeczywiście te prawybory, wiem, że też w innych dniach, także ja tutaj za pośrednictwem anteny Radia Wnet ja absolutnie apeluję, żeby no, nie brać udziału w tych prawyborach z punktu widzenia sędziego, który ma obowiązek stać na straży praworządności. I muszę powiedzieć, że w rozmowach z sędziami, i to nie tylko powołanymi po 2018 roku, słyszę, że sędziowie nie są generalnie zachwyceni tą ideą, że widzą, że, bo niektórzy, ci, którzy uważają, że ta ustawa jest konstytucyjna, uważają, że to jest zbędna szopka. Niepotrzebna to tak naprawdę, żeby tylko pokazać, że tutaj coś zrobiliśmy, że nie przyznajemy się do prawdy, jaka jest prawda. A ci, którzy uważają, że jest niekonstytucyjna, mają do tego prawo, bo na tym polega demokracja, że mamy różne poglądy. Wprost mówią, no skoro ona jest niekonstytucyjna, no to ja też nie wezmę udziału w tych prawyborach, bo ostatecznie przecież każda z takich osób będzie musiała być poparta przez określony klub parlamentarny. Więc skoro przez tyle lat tym sędziom to przeszkadzało, to co się nagle stało?
Że teraz się zmieniło. A tymczasem prawda. Ja wejdę w słowo jeszcze pani sędzi. Tak, bezprawiem chcą przejąć KRS, to dziennik Gazeta Polska. Odsyłam państwa do łam, bo nie zrobiłam przeglądu prasy przed naszą rozmową i obiecałam. Ale mam jeszcze jedną informację, która pokazuje, wprawdzie z innego obszaru, ale jednak ważnego prawnego, jakie są skutki takich działań, o których pani sędzia właśnie mówi na antenie Radia Wnet. Kamila Borszowska-Moszowska jest gościem Poranka Wnet. Przypomnę państwu, jakby państwo dołączyli w tej chwili. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie informuje czytelników o tym, że przepisy o uldze meldunkowej były niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, którego wyrok nie został opublikowany. Podatnicy chcą odzyskać pieniądze, zwracają się do sądów, a tutaj co sąd, to inny wyrok, gdyż na przykład sąd w Lublinie orzekł, że nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie zwalnia państwa polskiego z tego, żeby, znaczy nie powoduje krzywdy obywatela tak naprawdę, bo nie można pozbawić obywatela możliwości realizacji jego konstytucyjnego uprawnienia. Z drugiej strony my mamy świadomość, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane już od marca 2024 roku, odkąd Sejm podjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w naprawdę bardzo poważnym kryzysie. Pani sędzio, ja wiem, że to nie jest państwa domena obszaru, w którym pani pracuje, ale,
ale dokąd my zmierzamy? Pani redaktor idealnie trafiła, dlatego że ja bardzo często właśnie ten temat poruszam. To jest dla mnie niezwykle smutne z punktu widzenia obywatela, bo nie tylko jestem sędzią, ale jestem obywatelem, że właśnie część środowiska sędziowskiego jakby podąża za tą narracją władzy i uważa, że to, że wyrok nie został opublikowany w oficjalnym publikatorze, powoduje to, że on nie wszedł w życie, co jest sprzeczne z konstytucją, z artykułem 190 konstytucji i zresztą o tym powiedział też Trybunał Konstytucyjny. A dlaczego mówię, że to jest mi bliskie? Dlatego, że jednym z wyroków nieopublikowanych jest wyrok dotyczący tak zwanych wcześniejszych emerytur z 2024 roku, gdzie to emeryt, którego dotyczy ten wyrok, zyskałby miesięcznie ponad 1000 zł, a w skali 3 lat, bo tyle może nastąpić zwrot środków, to jest ponad 60 tysięcy. I proszę sobie wyobrazić, że są sądy absolutnie w Polsce, apelacje, które uważają, że ten wyrok istnieje, funkcjonuje i takie osoby mają już przyznawane te świadczenia, bo sądy podejmują takie decyzje, sądy apelacyjne to utrzymują, ale są też apelacje, które absolutnie tego nie przyjmują do wiadomości i uchylają te wyroki do ponownego rozpoznania. Także to jest dla mnie skandaliczna sytuacja, bo naraża obywateli, a w ostateczności nie tylko krzywdzi obywatela przez ten okres, bo to jest istotne. Proszę pamiętać też, że te osoby w wieku emerytalnym często są osobami już w podeszłym wieku i mogą kolokwialnie nie dożyć sytuacji, w której państwo polskie, a w zasadzie władza dojdzie do wniosku, że może warto by jednak zacząć przestrzegać prawa. I mamy do czynienia z taką sytuacją, że to skarb państwa w przyszłości, w mojej ocenie, będzie ponosił odpowiedzialność za skutki bezprawnych działań w tej chwili właśnie sędziów nie uznających tych wyroków. Ja osobiście mam taką sytuację, że mam wszystkie wyroki uchylane dotyczące właśnie uwzględnienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie emerytów, bo po prostu sąd apelacyjny nie uznaje takiej teorii. Ale to jakby nie zmienia mojego poglądu. Jeżeli jest stan faktyczny, który realizuje tutaj te kwestie związane z właśnie wypełnieniem regulacji prawnych tego wyroku, to uważam, że każdy sędzia, który musi mieć przede wszystkim na pierwszym miejscu dobro obywatela, powinien taki wyrok stosować. No i, ale tutaj tak przy okazji, pani redaktor, jakby troszkę też nawiążę do kwestii tych praw wyborów.
Musimy powoli kończyć, bo już po 8.
Ja wiem, ale tylko jeszcze minutka, że te praw wybory to trochę wracamy do sytuacji, w której takie relacje towarzyskie, jakaś taka opinia środowiskowa jest istotna. A czy to naprawdę z punktu widzenia obywatela rzeczywiście jest sposób na wybór najlepszego sędziego, skoro wiemy, że poza merytoryczne kwestie właśnie taka nieustępliwość w orzekaniu, czy też podejście inne niż inny sędzia, powoduje to, że często mamy taką złą opinię. Także ja mam nadzieję i wierzę w sędziów. Tak jak mówię, w ostatnim czasie bardzo wiele osób do mnie dzwoniło i naprawdę bardzo wielu sędziów, nawet takich z wieloletnim stażem, mówi, że nie weźmie udziału w tej szopce, w tej ustawce, bo to jest tak naprawdę szopka, ustawka. Także dziękuję pani redaktor. I tak już nadużyłam pewnie czasu.
Nic się nie dzieje, my w Radiu Wnet jesteśmy wolnymi mediami, więc czasami nam słuchacze wybaczają takie państwo wiedzą, że już jest minuta po godzinie 8 i za chwilę rozpocznie się serwis, a ja życzę wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za panią, żeby to orzecznictwo faktycznie było konsekwentne, bo my tutaj na dole, nawet nie rozumiejąc litery prawa, wiemy, że jest naprawdę bardzo źle i ciężko pewnie utrzymać tę nieorzeczniczą.
Tak, dziękuję pani redaktor. Ja również pozdrawiam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Nowy tydzień, mam nadzieję, że dobry będzie.
Kamila Borszowska-Muszowska była gościem Poranka Wnet, sędzia Sądu Okręgowego. Wszystkiego dobrego. Już oddaję antenę serwisowi. Do usłyszenia.
Gorąco w cieśninie Ormus trwa blokada i zniecierpliwienie. Trump ponownie zapowiada zmasowany atak na irańskie elektrownie i mosty. Czy koalicja Szymona Hołowni, PSL-u i Mateusza Morawieckiego to realny scenariusz? Emmanuel Macron odwiedzi Polskę. O tym powiemy w Wiadomościach Wnet.
Wiadomości Wnet.
Dzisiaj w pakistańskim Islamabadzie miała odbyć się druga runda negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran jednak przekazał, że nie weźmie udziału w rozmowach. Powodem mają być wygórowane żądania USA i trwająca blokada morska cieśniny Ormus. Oferujemy rozsądne porozumienie. Jeżeli do niego nie przystąpią, rozwalimy im wszystkie elektrownie i mosty. Nie będziemy już tacy mili, napisał wcześniej w niedzielę Donald Trump. Następnie przekazał, że amerykańska marynarka wojenna zajęła potężny irański statek towarowy, który próbował przepłynąć przez cieśninę Ormus. Trwa zawieszenie broni pomiędzy Libanem a Izraelem. Tel Awiw nie zamierza wycofać się z zajętych terenów na południu kraju. Wróci wojna partyzancka, komentował w Radiu Wnet ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski.
Ponad milion Libańczyków z południowego Libanu wraca do siebie. To też jest taki stały scenariusz, to znaczy cywile uciekają z libańskiego południa, Hezbollah zostaje i później cywile wracają. Tak? Tylko że Izrael ogłasza, że cywile nie wrócą do swoich gruzów, do około 55 miejscowości, których to oni właśnie chcą powołać tą tak zwaną strefę buforową. Jak powstanie ta strefa buforowa, wracamy do lat 80. i 90., czyli do wojny partyzanckiej.
W zeszły czwartek rozpoczęło się 10-dniowe zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Libanem. Hezbollah skrytykował rozejm, nazywając go haniebnym sprzedaniem się Izraelowi. Prezydent Donald Trump poinformował, że we wtorek delegacje Bejrutu i Tel Awiwu negocjowały ze sobą po raz pierwszy od 34 lat. Od początku marca państwo żydowskie prowadzi działania wojenne w Libanie przeciwko Hezbollahowi. Zajęło część południa kraju, gdzie chce stworzyć strefę buforową. Dzisiaj ma odbyć się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Morawiecki najprawdopodobniej stworzy własną partię, komentował w Radiu Wnet redaktor Bronisław Wilsztajn.
Wygląda wszystko na to, że to powołanie nowej partii. To oczywiście tak jeszcze trochę potrwa. I w ogóle w polityce niczego przesądzać nie można. My przypominamy sobie przecież, że mieliśmy swojego czasu wyjście z partii takich ludzi jak Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski, którzy założyli Solidarną Polskę, stworzyli zupełnie osobną partię, a potem wrócili.
Szymon Hołownia udzielił wywiadu po dłuższej nieobecności w mediach, który być może jest zapowiedzią jego powrotu do partyjnej polityki. Hołownia mówił między innymi o tym, że w konstytucji trzeba dużo zmienić. Prezydent powinien być wybierany przez parlament. Być może należałoby zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, powiedział Hołownia w audycji Polityczny WF Polsat News.
Może to jest moment, że my powinniśmy w Polsce powiedzieć, że ten eksperyment, nazwijmy to, choć to złe słowo, z Sądem Konstytucyjnym nam się nie udał. I że powinniśmy zlikwidować Sąd Konstytucyjny i postawić na rozproszoną kontrolę konstytucyjności. Ona się sprawdza w wielu krajach. Prezydent w Polsce powinien być wybierany przez parlament, a więc osłabiamy jego mandat. Powinien być głową państwa, być kimś, co do którego musi się zgodzić 2/3 Sejmu. Być może długa kadencja, ale jedna.
Hołownia mówił, że na początku przyszłego roku jego partia powinna zacząć rozglądać się za sojuszami. Był pytany także o ewentualną współpracę z Mateuszem Morawieckim, który być może wyjdzie z PiSu.
Teraz się trzeba temu środowisku przyglądać, bo ono jest interesujące, natomiast czy można robić z nimi deale polityczne? No myśmy jednak bardzo konkretne mieli zarzuty w stosunku do Mateusza Morawieckiego. Widzę tę figurę, którą wykonał PSL, czyli okej, jeżeli Platformo myśli, że nas połkniecie, to jest alternatywa Widę Jasionka. Ja tego nie czytam jako wypowiedzenie lojalności koalicji, ale pokazanie przez PSL, że on ma pływalność na scenie politycznej i ma zdolność koalicyjną. Czy będą robili koalicję z Morawieckim? Nie mam zielonego pojęcia i nie wydaje mi się.
Powiedział wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia w podcaście Polityczny WF. Prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedzi dzisiaj Gdańsk, gdzie odbędzie się pierwszy polsko-francuski szczyt międzyrządowy. Macron spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, a prezydentem Karolem Nawrockim już nie. Według mediów Pałac Prezydencki liczył na rozmowę, ale premier Tusk zabiegał, żeby do spotkania nie doszło. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Ostatni mecz niedzielny naszej piłkarskiej ekstraklasy, 29. kolejka. Jagiellonia wygrywa na wyjeździe z Arką w Gdyni 3-0. Dwa gole Jesus Simas, jedną Bazdar. Inne ciekawe mecze to Raków, który rozgromił Krakowie 4-1. Lider Lech wygrał w Szczecinie z Pogonią 2-1. Legia pokonała Zagłębie 1-0. Górnik Zabrze w takim samym stosunku wygrał z Koroną Kielce. Radomiak pokonał Widzewa 2-1, no i sytuacja Łodzian robi się bardzo, bardzo trudna. W tabeli prowadzi Lech, który ma 3 punkty przewagi nad Jagiellonią i tyle też nad Górnikiem. Po meczu Legia Zagłębie na konferencji prasowej trener Marek Papszun no, wiedział, że to zwycięstwo przyszło ciężko, ale 3 punkty jednak są. Posłuchajmy trenera Legii.
Gratulacje dla piłkarzy, dla sztabu, dla całej szatni, ale przede wszystkim dla naszych kibiców, bo ponieśli nas bardzo, bardzo mocno i ten żywiołowy doping nas postawił na nogi, bo te pierwsze minuty mieliśmy bardzo trudne i trochę chaotyczne, źle weszliśmy w mecz i taka nerwowość w zespole się pojawiła, natomiast no, dźwignęliśmy się z tego dość szybko, bo ten kwadrans taki na rozruch i no i później to chyba były nasze najlepsze minuty w tej rundzie. Taka dobra dynamika, tworzyliśmy sytuację, strzeliśmy bramkę, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych szans. Druga połowa też dobrze weszliśmy i ten mecz tak się toczył już pod nasze dyktando.
I to był Marek Papszun. Oczywiście w naszej piłkarskiej ekstraklasie jeszcze dużo może się zdarzyć, natomiast w Premier League bitwa o Anglię. Manchester City pokonał Arsenal 2-1. Dobry, szybki, dynamiczny mecz z 3 golami, ale mogło być jeszcze 2 razy tyle. Gospodarze prowadzili w 6 minucie. Gola strzelił Ryan Cherki. 3 minuty później wyrównał Kai Havertz, który wykorzystał fatalny błąd Donnarumy. Erling Haaland w 65. minucie idealnie znalazł się w polu karnym. Przewracając się strzela lewą nogą do bramki. Jak się okazało, to ostatni gol. Ale Arsenal miał jeszcze 2 sytuacje. Raz trafił w słupek, a w doliczonym czasie Kai Havertz uderzył głową i to powinna być bramka na 2-2. Piłka o milimetr przeleciała nad poprzeczką. W tabeli City mają 3 punkty straty do kanonierów i 1 zaległy mecz. W Niemczech Bayern Monachium po raz 35. mistrzem tego kraju. Drużyna z Bawarii wygrała 4-2 z VfB Stuttgart i zapewniła sobie tytuł mistrzowski na 4 kolejki przed końcem. Bayern ma 15 punktów przewagi w tabeli nad Borussią Dortmund. Trzeci jest RB Lipska, czwarty wspomniany Stuttgart. Bayern Monachium może jeszcze wygrać Ligę Mistrzów. W półfinale zagra z Paris Saint-Germain. Druga para to Atletico Madryt, Arsenal. A w sporcie za godzinę więcej o żużlu. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Masz już Modivo Club Gold?
Nie, a warto?
No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
Brzmi super. No to jak dołączyć?
To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
Po reklamie.
Autopromocja.
Trzy akordy i prawda to najkrótsza definicja muzyki country. To prawdziwa opowieść o każdym z nas, oprawiona w atrakcyjną melodię i szlagwort. W mojej audycji posłuchacie tradycyjnych utworów, ale i premierowych piosenek z nashvillskich i polskich studiów muzycznych. Będą także goście i ciekawe rozmowy z artystami country, ale też i pobocznych stylów muzycznych. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na audycję Czas nie tylko na country. Zaprasza Jerzy Głuszyk.
Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
To była autopromocja.
Poranek w Radiu Wnet. 13 minut po godzinie 8. Oczekuje już obok w pokoju nasz gość na wywiad Wnet, ale zanim ten wywiad się rozpocznie, zapraszam Państwa na utwór Arety Franklin Fink.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet. Wywiad Wnet.
Gościem jest poseł Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości nadal, czy członek, jak członek jest zawieszony? To...
Poseł Prawa i Sprawiedliwości, jak najbardziej. Jestem w klubie parlamentarnym członkiem chwilowo w zawieszeniu.
No właśnie. I to może zacznijmy od początku, bo zawsze zaczynamy od początku, ale chodzi o to, że rozmawialiśmy na początku poranka Wnet z publicystą, redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, do czego państwa ruch polityczny ma doprowadzić. to jaki jest konkretny cel Stowarzyszenia Rozwój Plus? To ono ma być zakleczem programowym, czy raczej początkiem nowego projektu politycznego?
Absolutnie.
Tylko proszę mówić prawdę.
Zawsze tylko prawda jest warta mówienia i wypowiadania. Ma być zapleczem programowym, tak jak pani redaktor to określiła. Myślę, że to jest bardzo dobre ujęcie. To znaczy chcemy docierać do nowych środowisk, ale z tymi nowymi środowiskami wypracowywać postulaty programowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Akcentując rozwój, budowę silnego, sprawnego państwa, tutaj kwestia gospodarki, ja się zajmuję oczywiście ustrojem, wymiarem sprawiedliwości, ale to wszystko po to, żeby rozszerzać, rozbudowywać program Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby nasza partia mogła te wybory wygrać i tworzyć nowy rząd w 2027 roku. Chodzi o odsunięcie Tuska od władzy, ale nie dla samego odsunięcia, tylko dla wzmocnienia, budowania silnej polskiej gospodarki.
Gdybym powołała Ligę Typerów w Radiu Wnet, ale my się nie zajmujemy hazardem albo wśród słuchaczy, to pewnie dzisiaj byśmy obstawiali, czy spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim doprowadzi do rozłamu, czy jednak do pokoju. Pan wspomniał o tym, że zajmuje się pan między innymi obszarem zgodnym z pana zawodową drogą, czyli zmianą ustroju państwa. No to jaki sposób można rozwiązać taką sytuację, kiedy dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że ulga w PIT w zawieszeniu, przepisy o uldze meldunkowej były niezgodne z konstytucją. Zaczynają się różne orzeczenia w sądach w Polsce, ponieważ nie są publikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Ten bałagan w obszarze prawnym dla mnie już jest właściwie nie do rozwiązania. Ja bym już w tej chwili podjęła decyzję o likwidacji sądów, szkolnictwa, służby zdrowia. No bo jak można, proszę mi wytłumaczyć naszym słuchaczom, szanowny panie pośle, w jaki sposób można przywrócić ład w Polsce prawny?
To oczywiście nie jest łatwe i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że cała klasa polityczna przyłożyła się do tej sytuacji. Oczywiście moglibyśmy teraz długą, ciekawą dyskusję historyczną prowadzić i na zasadzie dzieci w piaskownicy, to nie ja, to on. I ona jest też potrzebna i takie analizy warto od czasu do czasu poprowadzić może na wyższym poziomie niż dzieci w piaskownicy, chociaż polityka bardzo często niestety piaskownicę przypomina. Ale raczej chodzi tutaj o to, żeby ten problem rozwiązać. Jeżeli sam Trybunał Konstytucyjny, to w zasadzie nie widzę już dzisiaj innego sensownego rozwiązania jak reset konstytucyjny. Mam nawet wspólnie z kilkoma osobami wypracowaliśmy projekt zmiany konstytucji. On jest na razie w szufladzie, ale myślę, że inne środowiska też już mają takie projekty. Czyli od nowa wysłanie wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stan spoczynku i tych wcześniej wybranych i tych wybranych ostatnio i wybór od nowa, ale w taki sposób, żeby zróżnicować skład Trybunału także w obszarze światopoglądu i doprowadzić do tego, żeby skład Trybunału częściowo był odnawiany co jakiś czas, przynajmniej raz w roku w tej pierwszej kadencji. Prawda? I to by spowodowało, że na nowo stałby się pluralistyczny i na nowo zacząłby, mam nadzieję, funkcjonować prawidłowo. Jeżeli chodzi o sądy, wymiar sprawiedliwości, te sądy, z którymi my się najczęściej spotykamy jako obywatele, to po pierwsze trzeba przyjąć założenie, ono jest konieczne. Dzisiaj z tym rządem będzie to trudno, ale myślę, że w kolejnej kadencji będziemy o to walczyć. Wszyscy sędziowie są sędziami. Nie przeprowadzamy żadnych weryfikacji, nie zmuszamy ich do żadnej samokrytyki, ale to wiąże wszystkich. To znaczy sędzią jest i Igor Tuleja, którego za zaangażowanie nie będziemy prześladować. No, chyba, że ktoś popełnił przestępstwo, to oczywiście wtedy powinien ponieść odpowiedzialność, ale sędzią jest też każdy, ten, kto został powołany przez Andrzeja Dudę, czy Karola Nawrockiego na wniosek tej tak zwanej Neokrajowej Rady, chociaż ja nie uznaję tego pojęcia, ale no, odwołuję się do tego, co funkcjonuje w publicystyce. I skupiamy się na przyspieszeniu postępowań. No, panie redaktor, ja sam pozwałem o naruszenie dróg osobistych niemal 2 lata temu i sprawa jeszcze nie widać jej końca. Na razie odbyła się jedna rozprawa, kolejna dopiero w październiku. No tak nie może funkcjonować wymiar sprawiedliwości. Mam znajomego przedsiębiorcę, który ponad 4 lata czeka na rozstrzygnięcie w prostej sprawie. Wysłał towar, wysłał fakturę, nie dostał przy przelewu. No, no, no,
ale VAT zapłacił.
Ale VAT zapłacił, oczywiście to jest,
problem. To jest dopiero...
VAT zapłacił i teraz on mi mówi, no słuchaj Krzysztof, a jest człowiekiem też interesującym się życiem publicznym. Czy w ogóle prawo w naszym państwie i wymiar sprawiedliwości funkcjonują? No nie najlepiej niestety, panie redaktor. I to chcemy zmienić.
To pan powiedział, że często polityka przypomina piaskownicę, gdzie państwo się okładają łopatkami. Ja mam wrażenie, że właściwie już tak to wygląda na stałe, bo pojawiają się informacje, które jest taki zalew złych informacji, takich o rozwaleniu państwa, że ten elektorat, do którego państwo się odwołują, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, chyba nie ma już siły słuchać o kolejnej jakiejś dramie, mówiąc językiem młodych ludzi, która się odbywa po prawej stronie. Czy państwo po prostu nie mogą działać w obszarze, to pytanie padało wobec państwa, czy państwo nie mogą po prostu działać w obszarze partii Prawo i Sprawiedliwość, tylko jakby pojawia się taka informacja, że państwo jakby już odchodzą w drugą stronę.
Nie, to jest oczywiście nieprawda. Zresztą ta informacja jest dystrybuowana przez tych kolegów posłów, którzy mają doświadczenie w odchodzeniu w różne strony. No, Patryk Jaki, który ostatnio zasłynął swoimi analizami, to zdaje się, że na pewno był kiedyś w Platformie Obywatelskiej, a później był rozłamowcem w Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą jego mistrz polityczny Zbigniew Ziobro
to tak
samo.
To może się zna na rozłamach.
Więc aby tutaj próbują nas oskarżać o rozbijanie jedności ci, którzy ją kiedyś rozbijali. Absolutnie jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, ale każdy, kto funkcjonuje w partii politycznej wie, no w Polsce jest takie, to nie jest dobre, ale tak jest, no trzeba się z tym pogodzić. Wciąż zakorzenione w PRL-u przekonanie, że bycie w partii politycznej jest czymś złym, bycie partyjnym jest czymś złym. Zresztą mam wielu...
Ciekawe dlaczego.
Wiele koleżanek i kolegów, którzy są zaangażowani, na przykład są radnymi Prawa i Sprawiedliwości i nie mogą znaleźć pracy, mimo że mają kompetencje, bardzo dobre kompetencje opisane w CV, tylko dlatego, że są w polityce, a zwłaszcza w tej polityce po prawej stronie. Dlatego, jeżeli chce się współpracować z ekspertami, z biznesem, z różnymi obszarami, z ludźmi zaangażowanymi w te obszary, to no, ich się nie da namówić do zaangażowania pod szyldem partyjnym. I trudno im się dziwić, boją się o swoje biznesy, boją się, że do nawet takie małe biznesy, jak jakieś sklepiki czy kawiarnie, że nie odwiedzi ich klient o innych poglądach politycznych. Więc trzeba stworzyć formułę, która pozwoli im się zaangażować, formułę no właśnie prorozwojową i tym jest to stowarzyszenie, ale ono ma służyć Prawu i Sprawiedliwości, tak jak służy Prawu i Sprawiedliwości wiele stowarzyszeń i fundacji. No panie redaktor, podam przykład. W internecie cały czas funkcjonują profile w mediach społecznościowych suwerennej Polski. Ludzie dawnej suwerennej Polski twierdzą, że one wspierają Prawo i Sprawiedliwość. Więc jeżeli mogą funkcjonować profile partii politycznej, innej, prawda, żeby wspierać Prawo i Sprawiedliwość, to dlaczego nie może funkcjonować stowarzyszenie, które absolutnie nie ma ambicji być partią polityczną, które chce wspierać nasze środowisko polityczne?
To jest trochę tak, że my jesteśmy sami ofiarami takiego bojkotu, bo często firmy, do których się zwracamy o jakąś współpracę sponsorską albo inne, też nam odmawiają ze względu na naszą niezależność albo nasz konserwatywny profil radia. To słuchacze nasi wiedzą, dzięki nim my funkcjonujemy, ale to też jest taki moment w historii polityki. Ja nie spotkałam takiego czasu dziejowego, gdzie jeden z najbogatszych ludzi w Polsce leci do prywatnej willi prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa i nikogo to nie interesuje. Właściwie poza Pulsem Biznesu, który publikuje oficjalny komunikat, a właściwie już wszyscy żegnaliśmy Zygmunta Solorza jako człowieka z polskiej sceny biznesu, znaczącego gracza, ten schorowany, bo widzieliśmy sami nagrania, człowiek leci do Stanów Zjednoczonych i przejrzałam wszystkie serwisy informacyjne telewizji, stacji i nie zauważyłam takiej informacji, że Zygmunt Solorz pojawia się w prywatnym domu Donalda Trumpa. To czym można przekonać wyborców, którzy nie są w stanie już patrzeć ani na jednego gracza na scenie politycznej, ani na drugiego? Mówię tu o szerokim obozie Zjednoczonej Prawicy.
Ja może okażę się teraz heretykiem, ale ja muszę państwu przyznać, że ja nie oglądam telewizji. Nie oglądam telewizji, ponieważ w kanałach informacyjnych oczywiście są wyjątki, ale w polskich mediach jest sieczka. Stacje skupiają się na przykład właśnie całymi dniami dyskutują o tym, czy
będzie rozłam czy nie będzie rozłamu
PiSu, czy na przykład dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości przebywających na Węgrzech wróci do Polski, czy nie wróci. Sam czasami w takich dyskusjach biorę udział jako gość tych programów, których nie oglądam, ale do nich chodzę oczywiście, bo taki jest mój obowiązek polityka. Natomiast oczywiście nie dyskutuje się, nie analizuje się spraw fundamentalnych. No chociażby ten temat, który pani redaktor, ja widziałem ten artykuł w Pulsie Biznesu, no Solorzak, na którym, mówiąc kolokwialnie, wielu postawiło krzyżyk. Dokładnie tak to się tak. Mówi, już dzieci tam, prawda, mówiło się, że rozdziobały jego biznesy. On już zszedł na dalszy plan, a tutaj pokazuje, że jeszcze chce odegrać istotną rolę i to Donald Trump, prawda, z nim się spotyka. No, coś niesamowitego. Ale takie dyskusje wymagają przygotowania, wymagają wiedzy. No a wiedza, przygotowanie, nie chcę z jakichś takich pozycji wyższościowych, bo oczywiście sam mam wiele do nadrobienia w różnych tematach, ale sam zauważam, nie jest popularna w polityce.
No, ale dobra, no to jak przekonać naród, żeby znowu uwierzył, bo my jesteśmy, Polacy są przedsiębiorczymi, uczciwymi obywatelami. Tylko dlatego jeszcze Sejm istnieje i nikt nie wysadził w powietrze wszystkich posłów, nie nawołuje do ataków terrorystycznych, od razu zaznaczam. Dlatego, że to, co się dzieje obecnie w Sejmie, tak słabego intelektualnie przedstawicielstwa narodu polskiego, ja nie widziałam nigdy od 89 roku, a przyglądam się z tym zainteresowaniem. To jak przekonać Polaków, i żeby uwierzyli w to, co chociażby państwo robią, że po co znowu jest jakaś inicjatywa kolejna na po prawej stronie, czy tam po lewej stronie, czy to jest po prostu próba pudrowania trupa?
A czy to rzeczywiście, pan redaktor, niedawno przeprowadziłem całkiem ciekawą rozmowę z Markiem Wróblem, prezesem Fundacji Republikańskiej, i on bardzo mi się spodobało to określenie, chociaż jest smutne. Powiedział o zombifikacji III Rzeczypospolitej Polskiej, że III RP to zombie. Jakoś tam funkcjonuje, ale nie żyje tak naprawdę. Więc w pewnym sensie to jest pudrowanie trupa, ale i Polacy przez doświadczenia historyczne są nauczeni funkcjonować obok państwa, albo niezależnie od państwa. Chociaż, jeżeli pani pyta, panie redaktor, jak przywrócić ich wiarę, to ja bym jednak przypomniał 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nie wszystko się udało i oczywiście pojawiły się błędy, ale jednak staraliśmy się dotrzymywać obietnic. No my mamy w ogóle takie poczucie, że kiedy coś deklarujemy, to od razu się zastanawiamy, jak to zrealizować. Jak to wdrożyć, bo wiemy, że będziemy chcieli w to wdrożyć, że nasi wyborcy będą tego od nas oczekiwali. I były, no i sztandarowe programy społeczne i infrastrukturalne, no to wszystko, żeśmy chcieli doprowadzić do realizacji. Swoją drogą, pewnym paradoksem jest to, że no my jesteśmy konserwatystami. Oczywiście konserwatyzm jest szeroki, różnie można go interpretować, no ale tak się przyjęło nas oceniać, a jednocześnie to my popularyzujemy agendę rozwojową i my ją wdrażamy w życie. No, że przypomnę chociażby słynny centralny port komunikacyjny, który w tej chwili stoi i nie wiadomo, czy w ogóle zostanie zbudowany. No więc przypominając o tych 8 latach, można wskazać, byliśmy wiarygodni, chcemy być wiarygodni jako Prawo i Sprawiedliwość.
Mhm. Ale bo to jest trochę tak, że patrząc na tą matematykę polityczną, tutaj w gazecie Sieci jest lista ekspertów Donalda Tuska, którzy mają być...
Dziesiątka na wybory, tak.
I tutaj bodajże Stanisław Janecki publikuje opis. To wydarzenie było sprzed tygodnia, w niedzielę ubiegłą premier wskazał te osoby. Aleksandra Gajewska, Cezary Tomczyk, ja mam dalej czytać te nazwiska. I pomimo to Donald Tusk, który szedł do wyborów z konkretnymi nawet nie programem, tylko punktami, które zrealizuje, nie realizuje ich, a naród i tak popiera Donalda Tuska. No to pytam po prostu, czy państwo mają jakiś wytrych na to, bo jak się okazuje, że to, co pan wymieniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy dotrzymywał w dużej mierze obietnic, to jest prawda, było mnóstwo błędów, to też jest prawda, ale to może to jest zła droga, może właśnie nie o to chodzi w polityce współczesnej.
Czy Donald Tusk słynie z takiej polityki pustej, znaczy bez treści, czyli kolejne jakieś hasła wielkie, prawda, tutaj PR-owe szablony, klisze, które wdraża, i ci ludzie zresztą są tego przykładem. To są ludzie, którzy nie mają nic merytorycznego do zaoferowania, tylko ludzie, którzy słyną z agresji, z kontrowersji. No daję część tych osób, znaczy wszystkie te osoby znam, obserwuję ich działalność na scenie politycznej. politycznej, ale z niektórymi z nich jestem w komisjach sejmowych, prawda? Funkcjonujemy wspólnie w różnych ciałach sejmowych i naprawdę nie są to ludzie, którzy będą mogli zaproponować coś konkretnego. Więc on myśli, Tusk, że znowu oszuka Polaków. Przypomnijmy, to trzeba przypominać, on w 23 roku nie wygrał wyborów, ale oszukał ich trzecią drogą. Nas oszukał trzecią drogą, nas Polaków. Mam wielu znajomych, którzy mówią, że coś tam w PiS-ie im się nie spodobało i zagłosowali na trzecią drogę.
Że niektórzy podejrzewają, że teraz prezes Jarosław Kaczyński chce właśnie tym ruchem oszukać wyborców, czyli państwa stowarzyszenie będzie tą trzecią drogą, która zabierze i dzięki temu zasłoni Konfederację, zabierze poparcie to brakujące do stworzenia silnego rządu Jarosława Kaczyńskiego.
Panie redaktor, tak, często media, komentatorzy, ale też Polacy interpretują politykę w kontekście tego, co teraz się zwykło nazywać szachami 5D, a okazuje się, że bardzo często, jeżeli zna się te wydarzenia, że wcale tak nie jest, że jest to pewne dzieło czasami przypadku, czasami te napięcia są zupełnie rzeczywiste i tutaj absolutnie, że nic nie wiem o tym, żeby to była jakaś z góry ustalona strategia i nie ma pomysłu, powiem raz jeszcze, i planu wychodzenia z Prawa i Sprawiedliwości, ani spontanicznego, ani ustalonego z prezesem Kaczyńskim, nie wiem, pół roku temu. Powstaje stowarzyszenie ludzi, którzy chcą angażować się w tematy rozwojowe szeroko, politycy, biznesmeni, naukowcy, i społecznicy. I to wszystko ma się przełożyć na wzbogacenie programu Prawa i Sprawiedliwości i tym chcemy pozyskać Polaków. Panie rektor, powiem tak, ostatnio pan premier Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że jedynym celem jego jest odsunięcie Tuska od władzy, reszta to didaskalia. I miałem mnóstwo, zresztą opowiedziałem o tym później premierowi Morawieckiemu, mnóstwo sygnałów od ludzi, od różnych zaangażowanych mniej lub bardziej, że musimy zwracać uwagę, że nam chodzi o coś więcej. Czy chcemy odsunąć Tuska od władzy po to, żeby rozwijać Polskę, żeby czynić Polskę silną. No i oczywiście premier Morawiecki miał to na myśli, ale no, specyfika tego portalu spowodowała, że napisał bardzo krótką wiadomość. No właśnie, nie chodzi o to, żeby mówić ciągle o Tusku i straszyć Tuskiem i mówić, że wszystko będzie dobrze, jak go odsuniemy od władzy. To jest początek, trzeba to zrobić, ale trzeba to odsunąć od władzy, wypełnić konkretną treścią. I my właśnie tę treść chcemy programowi Prawa i Sprawiedliwości w tych tematach, które mi się zajmujemy, nadać.
Mamy za sobą też rozmowę z panią sędzią w sprawie KRS-u, który właśnie bezprawiem chcą przejąć KRS. To jest tytuł z dziennika Gazety Polskiej. My rozmawiałyśmy z panią sędzią o tym, że ona twierdzi, że to jest po prostu sposób wyboru bezprawny. A pan jako doktor habilitowany prawa, jaką opinię pan by przedstawił? Czy sędziowie mogą wybierać? No bo w sumie to tak na zdrowy rozum, to może skoro pani sędzia, która też powiedziała, że to jest niezgodne z prawem, skoro jest na tej liście i sędziowie mogą ją wybrać, no to może to nie jest zły pomysł, żeby sędziowie sami się wybierali.
Ja mam trochę tutaj w ogóle inne zdanie, pani redaktor, i pewnie to jeden z kamyczków, które spowodowały, że jestem zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. I to, co powiem, pewnie nie przyczyni się do szybszego mnie odwieszenia, ale mówię uczciwie, jak myślę. Znaczy, panie redaktor, jeżeli się wprowadza jakąś reformę, to niestety trzeba myśleć o tym, że nie będzie się rządziło zawsze i kiedyś z rozwiązań, które się wprowadza, zastosuje inna władza. Kiedy większość prawicowa, ja akurat wtedy nie byłem w Sejmie, decydowała się powierzyć posłom. Ja uważam, że to nie jest niezgodne z konstytucją, żeby było jasne. Wybieranie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa to powinna była założyć, że kiedyś utraci władzę i tacy ludzie jak Waldemar Żurek czy też inni zyskają wpływ w Sejmie na to, kto znajdzie się w Krajowej Radzie Sądownictwa. I teraz taka próba zaczarowywania rzeczywistości, że jak my wybieraliśmy sędziów do KRS-u, to było zgodne z konstytucją, my mówię obóz prawicowy, a teraz kiedy Platforma wybiera, to jest to niezgodne z konstytucją, to ja się po prostu na to nie zgadzam. Oczywiście, że nie podoba mi się to, że chcą zawładnąć sądownictwem i Krajową Radą Sądownictwa. Nie podoba mi się ten pomysł na typowanie kandydatów przez zgromadzenia ogólne, aczkolwiek, pani redaktor, przypominam, że sędziowie nie wybierają w tej wymyślonej procedurze przez ten rząd. Sędziowie rekomendują, opiniują, a to Sejm wybierze. Jest jeszcze wątek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale na razie zostawiam na marginesie. Więc o tym właśnie mówię. Znaczy wtedy, kiedy i w tym stowarzyszeniu też chcemy o tym mówić. Kiedy się planuje reformy, to nie można ich wymyślać, planować doraźnie, tak jak niestety że zreformowano Państwową Komisję Wyborczą, no w dramatycznie zły sposób. Znaczy, ona źle działała, tragicznie działała. Wybory samorządowe w 14 roku, skandal. Ale powierzenie Sejmowi wyboru członków PKW doprowadziło do takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, że są tam politycy, którzy zdecydowali o odebraniu środków bezprawnie Prawu i Sprawiedliwości. KRS w ogóle konstytucyjnie należałoby zlikwidować. Uważam, że to ciało jest niepotrzebne, ale dopóki istnieje, trzeba znaleźć jakąś kompromisową formułę. Dla mnie to nawet, panie redaktor, można by było wrócić do wybierania sędziów przez sędziów, chociaż tylko przy takim założeniu, że sądy najniższej instancji by miały większość w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zróbmy, panie redaktor, cokolwiek, żebyśmy w sądach przestali zajmować się sędziami, a zajęli się sprawami zwykłych obywateli.
Tak, i to ja już nie wiem, od 30 lat słucham o reformie sądownictwa. Pamiętam jeszcze wypowiedzi świętej pamięci Adama Strzembosza, który mówił o tym, że sądy się same oczyszczą.
Mylił się głęboko.
I tak się oczyściły, że my właśnie od lat zajmujemy się taką sytuacją. Powstały teraz już kolejki w NFZ-cie, czyli szpitale zaczęły kolejkować ponownie. I tak drążymy, ale dzisiaj przed Państwem kolejny zwrot akcji polityczny, to Rozwój Plus zostanie wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Proszę poinformować moich słuchaczy, żebyśmy byli pierwsi.
Ja oczywiście tego nie wiem, bo to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, ale uważam, że nie. W Rozwój Plus w tej chwili zaangażowanych jest około 40 parlamentarzystów, posłów, senatorów, europosłów, więc myślę, że już tak czysto pragmatycznie patrząc, poza tym, że nie ma podstawy do wyrzucenia, nie ma tu działalności niezgodnej ze statutem partii, ale tak czysto pragmatycznie patrząc, no wyrzucenie takiej dużej grupy ambitnych, wnoszących dużo do Prawa i Sprawiedliwości ludzi byłoby ze szkodą dla partii, a pan prezes Jarosław Kaczyński przecież chce działać dla dobra swojej partii, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Partia jest dla niego bardzo ważna i stara się troszczy się o jej dobro, więc na pewno uważam, to jest moja opinia, do tego wyrzucenia nie dojdzie, a oczywiście w najbliższych godzinach, dniach przekonamy się, jakie zapadną decyzje.
No dobrze, to my się przekonamy, a panu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wywiad.
Dziękuję bardzo.
Doktor habilitowany Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm, był gościem Poranka w Net.
Pędzę na zajęcia na uniwersytet. Dziękuję bardzo.
To trzymamy kciuki za studentów, a dla państwa teraz Macon McLaren Jazz w Paryżu.
Radio Wnet.
Słuchają Państwo Poranka Wnet, 42 minuty po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest Marcin Możdżony, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Mistrz świata z 2014 roku z Polski, mistrz świata juniorów z Iranu. Jak pan pamięta pan Iran, zanim rozpoczniemy rozmowę, do której pana zaprosiłam? Bo przygotowując się, pomyślałam sobie, że pan widział ten Iran, którego już pewnie nie ma.
Tego Iranu już nie ma. Byłem pierwszy raz w Iranie w 2003 roku, potem byłem kilkanaście lat później i zmiana była ogromna. Iran był bardzo odizolowanym krajem, w którym nawet nasze telefony komórkowe nie działały i musieliśmy korzystać z lokalnej sieci i takich telefonów stacjonarnych, wykupować specjalne karty, żeby dodzwonić się za granicę, wpisywać dziesiątki kodów. Telewizje były bardzo ograniczone i nie było mowy w ogóle o żadnym internecie. Jeżeli jakiekolwiek filmy leciały te zachodu amerykańskie, to raz, że były skrócone przynajmniej o 1/3, bo wycięte były wszystkie sceny uznawane za gorszące i dodatkowo jeszcze były cenzurowane. Ale muszę powiedzieć, że my jako Polacy, jako młodzi ludzie, coś co nas zaskoczyło oczywiście, byliśmy w wakacje, był upał, 30 parę stopni, ale nie można było chodzić w krótkich spodenkach, bo od razu policja obyczajowa nas strofowała za to. Ale mimo wszystko byliśmy tam jako Polacy bardzo dobrze przyjmowani. Ludzie z ogromną sympatią do nas podchodzili, czy gdzieś wychodziliśmy na lokalny targ, żeby zobaczyć, jak wygląda życie, do sklepu, czy w hali meczowej, to my, jako ci z Lechistanu, jak nas nazywali, byliśmy bardzo miło i ciepło przyjmowani.
To właśnie tak wielu Polaków wspomina Iran, ale my tutaj... Zaprosiłam pana na wywiad do Radia Wnet, ponieważ w Warszawie, ale w Polsce i w wielu regionach Polski borykamy się z wizytami dzików, a ponieważ jest pan związany z Naczelną Radą Łowiecką, ma pan to doświadczenie, które może spowodować, że pojawi się jakaś samodzielna myśl w przestrzeni debaty publicznej. Co my mamy zrobić z tymi dzikami? Jak, czy powinno być pozwolenie na odstrzał dzików miasta, czy samorządy mogą sobie poradzić inaczej? Ja tylko powiem, że wczoraj przed Porankiem Wnet wysłałam do Gosi Kleszcz takie zdjęcie, które pokazuje, jak na Saskiej Kępie naprawdę kilka wspaniałych dzików spaceruje jedną z głównych ulic naszej części miasta, ale te dziki właściwie pojawiają się wszędzie. Doszło też przecież do ataku jednego z dzików na mieszkańca Warszawy. Ta sytuacja jest w tej chwili już poza kontrolą. Co należy zrobić pana zdaniem?
Ta sytuacja jest poza kontrolą i właśnie poprzez bierność, poprzez uleganie lobby aktywistów dochodzi często do tragedii, bo przypadki ataków dzików, zwłaszcza te w Warszawie na ludzi, czy nasze zwierzęta inne, są ukrywane. Pamiętajmy, że każde dzikie zwierzę jest dzikie, jest nieobliczalne, nigdy nie wiadomo, jak się zachowa, kiedy poczuje się zagrożone, kiedy coś mu się nie spodoba. Mamy starszą kobietę, która ma rozerwane udo. Mamy spacerujących z psem, już niestety bez pieska, bo został rozszarpany. Mamy kobietę, która w wyniku ataku, tego stresu i ucieczki straciła dziecko, straciła ciążę. Nie możemy na to sobie więcej pozwolić. Ta sytuacja, gdzie pan prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podjął jedyną słuszną decyzję, czyli o redukcji dzików, o ich odstrzale. Ona wynika z tego, że już nie miał innego wyjścia, bo przez lata problem narastał. Przez lata te dziki były hodowane, były rozzuchwalane. Środowiska takie quasi prozwierzęce, one nie są prozwierzęce, one są tylko pro swoja kieszeń, bo nie są na granty, dotacje i inne zbiórki. Bezpieczeństwo ich w ogóle nie interesuje. Uleganie im doprowadziło do tego, że populacja dzików w samej Warszawie rozrosła się do nieprawdopodobnej skali. Mamy przynajmniej 5 tysięcy dzików w samej Warszawie, na terenie miasta stołecznego Warszawy. Dzików, które przyszły, bo poczuły się w mieście bezpiecznie, bo nie były przez nikogo niepokojone, bo mają tutaj dostęp do bazy żerowej. One się tutaj rozmnażają i większość z tych dzików to nie są przybysze z lasu. To są te już urodzone
Są warszawiakami.
I dla nich, i one są warszawiakami. My się śmiejemy, że przynajmniej 5 tysięcy dzików to jest zameldowanych na terenie Warszawy i trudno ich teraz wymeldować. Ale żarty żartami, to też są bardzo ogromne koszty. Bo nie tylko dzikie, ale inne zwierzęta, jelenie, łosie, powodują ogromne straty, jeżeli chodzi o wypadki komunikacyjne. To są dziesiątki milionów złotych, jakie muszą wypłacać odpowiednie instytucje, jednostki samorządu terytorialnego w ramach też odszkodowań. My oczywiście możemy sobie patrzeć na aktywistów, tacy jak stoją, pani Ostaszewska, jakieś inne tam przebrane za dziki z transparentami, jestem dzikiem. Możemy też patrzeć na to, że inne... Mówią o innych sposobach rozwiązania problemu, jakiejś antykoncepcji dla dzików, o jakichś repelentach zapachowych, o jakichś dźwiękach, które będą odstraszać, ale to jest, proszę nie wierzyć, szanowni państwo, to jest nieskuteczne, to jest przepalanie pieniędzy, to jest robienie tylko szumu wokół własnej osoby, a to po prostu nie zadziała. Czego dowodem jest ta ostateczna decyzja prezydenta Trzaskowskiego, jedyna słuszna, ale zdecydowanie spóźniona.
No i teraz mamy taką sytuację, że po pierwsze, ja się zastanawiałam, bo według ustawy łowczy, który odpowiada za teren miasta, powinien dokonywać odstrzału w chwili, kiedy na przykład dzik ma, jest zagrożenie, że będzie wykonał jakąś szkodę, prawda? To dotyczy rolnictwa chociażby, że proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale wydaje się logicznie, że jeśli na terenie jakiejś części, której nadzór ma łowczy tego terenu, populacja się rozrasta w sposób niekontrolowany, to tę decyzję powinien podejmować Polski Związek Łowiectwa. A co się dzieje w Polskim Związku Łowiectwa? Jak wygląda teraz sytuacja? Bo czy nadal nad Polskim Związkiem Łowiectwa sprawuje nadzór minister klimatu i środowiska? Krążyły legendy, że państwa Polskim Związkiem Łowiectwa zajmują się ludzie, którzy są weganinami.
To jest prawda, nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim ma minister właściwy do spraw środowiska, czyli w tym przypadku minister klimatu i środowiska. Akurat ten dział przypada panu podsekretarzowi stanu Mikołajowi Drożale, który jest antyłowiecki, jest weganinem, trenerem pilatesu.
I to wiele wyjaśnia. Chyba jesteśmy w stanie teraz zrozumieć, dlaczego te protesty w Warszawie, które były tak liczne, są tak dobrze zorganizowane. No dobrze, to szanowny panie, to co my możemy zrobić, jak, bo ja sama byłam świadkiem takiej sytuacji, gdzie starszy pan z laską, ze swoim psem uciekał przed hordą dzików. Gdyby nie to, że jechaliśmy samochodem, mogliśmy jakby odciąć drogę dzikom, to pewnie doszłoby do tragedii. Co my de facto możemy zrobić jako przeciętni obywatele? Czy należy wzywać policję? Bo my odstrzału nie dokonamy.
Nie dokonamy i myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego też nie dokonają, ponieważ w miastach, na terenach miejskich nie wolno polować. Tam działają służby miejskie, które też mają związane ręce, bo opierają się na bardzo już starych, niedostosowanych do naszych czasów przepisów. I z tym jest ogromny problem. Oto jest walka między innymi na komisjach czy podkomisjach sejmowych. To, co my jedyne możemy zrobić, to zadzwonić na policję, zadzwonić na Straż Miejską, starać zachować spokój, powoli się wycofywać, jeżeli widzimy, że gdzieś jest watacha dzików, omijajmy ją szerokim łukiem. Jeżeli możemy, to nie zostawiajmy naszych dzieci samych, odwoźmy je prosto pod szkołę. Nie prowokujmy, nie karmmy, nie próbujmy sobie zrobić zdjęcia ze zwierzątkiem. W żadnym wypadku nie próbujmy pogłaskać dzika. To są naprawdę niebezpieczne zwierzęta. 40-kilogramowy dzik potrafi nawet rozciąć tętnicę udową. Do tragedii może dojść w każdej chwili.
Ja zawsze myślałam, że Warszawa to dzikie miasto, a to pan potwierdza, że mamy odwozić dzieci do szkoły, pilnować, żeby nie wchodziły. Zaczynamy żyć pod terrorem dzików. A z drugiej strony pytanie, które się pojawia w takim kontekście, jak strzelać do dzików, żeby, jeśli dostaniemy zgodę na to, żeby Polski Związek Łowiectwa mogli odstrzelić te dziki, które są nadmierne, to w jaki sposób?
Mhm. wyprostują, bo Polski Związek Łowiecki nie wejdzie do miasta, bo zabrania tego ustawa i my nawet tam nie chcemy wchodzić. Wchodzą specjalistyczne firmy, które się tym zajmują. One, jeżeli dokonują redukcji dzika czy odstrzałów, to one zabezpieczają odpowiednio teren w połączeniu ze służbami miejskimi. To zajmuje dużo więcej czasu, więcej środków, ale to jest jedyna skuteczna metoda. Nigdy nie będzie tak, że sobie myśliwy
zobaczy
dzika i będą polować. Nie, to tak absolutnie nie wygląda. Sytuacja jest też o tyle utrudniona, że ze względu na afrykański pomór świń, jaki panuje obecnie w Polsce, dzików nie można łapać do odłowni i nie można ich wywozić dalej. Jedyne, co można, to je złapać i dalej nie zutylizować, bo nie można rozprzestrzeniać wirusa. Takie przenoszenie dzików jest kolejnym wektorem przenoszenia tej dziesiątkującej hodowle świń w naszym kraju wirusa.
To zostawmy już te dziki w spokoju. Teraz przejdźmy na chwilę do polskiej polityki. Stowarzyszenie Rozwój Plus w ramach Prawa i Sprawiedliwości, państwo w dwóch różnych konfederacjach, chociaż konfederacja jest jedna. Jak pan widzi przyszłość polityczną przy najbliższych wyborach? Czy dojdzie do jakiegoś sojuszu po prawej stronie? Czy konfederacja w ogóle bierze pod uwagę rozmowy z koalicją Platformy Obywatelskiej, czyli rządami Donalda Tuska? Jaki scenariusz pan się szykuje?
Szykuje się na taki scenariusz, że będziemy rozmawiać z każdym, kto chce rozmawiać o naszych priorytetach programowych, o naszych ideach i o tym, co jest dobre dla Polski. Kto będzie gotowy na takie rozmowy, to jest zupełnie inna kwestia. Czy jest potrzebny sojusz na prawej stronie? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że taki sojusz jest potrzebny w Senacie, bo bez niego Senatu dla tak zwanej prawej strony sceny politycznej nie będzie. I zdaje się, że takie rozmowy już są gdzieś tam prowadzone. Oczywiście na szczegóły jest jeszcze za wcześnie. Ale my stoimy też na stanowisku, że dobrze, żeby takim patronem, czy też ojcem chrzestnym paktu senackiego, prawicowego, został prezydent Karol Nawrocki. Uważamy, że to byłaby słuszna droga i on mógłby połączyć faktycznie ponad nawet tymi podziałami na prawej stronie sceny politycznej. Dlatego bardzo się temu przyglądamy. To, co dzieje się teraz w Prawie i Sprawiedliwości, no, walki wewnętrzne, walki w rodzinie, walki frakcyjne, bacznie na to patrzymy. Wyciągamy swoje wnioski, ale zachowujemy spokój. Ja osobiście nie uważam, żebyśmy zaobserwowali tutaj coś, co doprowadzi do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, coś, co doprowadzi do jakiegoś bardzo głębokiego podziału. Bardzo ostrożnie do tego podchodzę, na tyle, na ile znam niektórych polityków z tej formacji. Wiem, że niektóre rzeczy mogą być nawet wyreżyserowane, to jest konkretna gra. No, Prawo i Sprawiedliwość zarzeka się, że walczy o samodzielną większość w przyszłym rządzie, o te 40%, co uważam, że jest niemożliwe, bo jednak błędy, poważne błędy, jakie przez ostatnie 8 lat swoich rządów popełnili, nie predysponują ich do tego, a społeczeństwo pamięta te wszystkie złe rzeczy, z którymi też musiało się borykać za czasów ich rządów.
No to będziemy obserwować. Życzę wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za wyjaśnienia w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Marcin Możdżonek, Konfederacja, był gościem Poranka Wnet. Ja się żegnam z państwem w tym Poranku Wnet. Dziękuję całej ekipie Radia Wnet. A na koniec dla państwa, nazywam się Katarzyna Adamiak, wrócę do państwa niebawem, a na koniec dla państwa Krzysztof Komendant.